dobry, witam wszystkich pięknie w następnym, czyli chyba w 10. odcinku naszych rekolekcji Spowiedź Święta. Ukończyliśmy z Bożą pomocą krótki kurs historyczny dotyczący sakramentu spowiedzi i teraz idziemy sobie dalej w tych sprawach praktycznych, które dotyczą no, zwyczajnej praktyki spowiadania się. Ponieważ było kilka pytań związanych z żalem za grzechy, no to chciałbym o tym dzisiaj parę słów powiedzieć. Rzeczywiście zdarza się nam nie żałować za grzech, może szczególnie wtedy, kiedy grzech był przyjemny, kiedy coś nam dał. Nawet jeśli jest to rzecz ulotna, taka, z której korzystaliśmy na chwilę, ale wspomnienie samo tej przyjemności, bo to najczęściej o przyjemność przecież chodzi, to wspomnienie tego jest na tyle atrakcyjne, że wydaje się, że kasuje żal, że no jak tu żałować, skoro było to fajne. I jeżeli rzeczywiście tak jest, to myślę, że zdradza to pewną rzecz i jest zupełnie dobrą rzeczą widzenie tego, że brakuje mi żalu, bo dzięki temu można dowiedzieć się czegoś o sobie w relacji do Pana Boga. To znaczy, wydaje mi się, że brak żalu za nasze grzechy wskazuje na dwie rzeczy. Po pierwsze, na być może niepełne rozumienie grzechu, czym grzech jest, a po drugie, na niezbyt mocną czy niezbyt głęboką relację z Panem Bogiem. Dlaczego? Bo zacznijmy może od samego Pana Boga. Każdy grzech dotyczy Jego. Każdy grzech jest uderzeniem w Pana Boga, nawet jeśli to rozumiemy tylko teoretycznie, jeśli nie odczuwamy tego na sobie, tak jak powiedzmy, jeśli zranię kogoś bliskiego swoim słowem, czy nie wiem, pięścią powiedzmy, dając mu w ucho lub w ząb, no to widzę, że ten ząb, na przykład jedynka, lekko się obruszyła. Ja kiedyś, muszę się przyznać, miałem akcję taką, że z łokcia niechcący zupełnie pozbawiłem, zresztą dosyć bliską mi osobę, jedynki. No tak to się niestety wydarzyło. I widzę wtedy zupełnie elegancko, co się stało. Widzę brak jedynki w szczęce mojego bardzo dobrego znajomego. I nie, to nie jest śmieszne wcale, ale to było w seminarium. Siedzieliśmy w kaplicy. On siedział za mną i bywało tak, że na modlitwach, zanim jeszcze tę jedynkę ustawili, znowu klepał mnie w ramię, więc ja się oglądałem i on robił minę, gdzie ewidentnie brakowało mu pewnej części garderoby zębowej i przyznaję, że nieszpory były lekko już wtedy utrącone. I to widać wtedy, jest to coś ewidentnego, ale mówiąc zupełnie serio, chociaż to była poważna dosyć sprawa, na przykład widzimy łzy kogoś, kogo zraniliśmy, więc jest to jakiś znak jasny, to nas boli. To, co widzimy, to, co zrobiliśmy, jest dla nas ewidentne. W relacji do Pana Boga nie jest to już takie oczywiste, no bo nie widzimy Go, nie widzimy Jego twarzy, nie widzimy jakby Jego reakcji po tym, co się dzieje. Więc to, żeby jakby doświadczyć reakcji Pana Boga, oznacza wiarę. Czyli głęboka relacja z Panem Bogiem będzie wskazywała nam na to, co robimy, że nasz grzech uderza w Niego, że nasz grzech w Niego rani. To pytanie Pana Jezusa do Szawła. Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego uderzasz we mnie? Dlaczego mnie ranisz? Dlaczego mnie niszczysz? I Szaweł nie zdawał sobie sprawy kompletnie. On by nie żałował za ten grzech, który robił, czyli za niszczenie wspólnot chrześcijańskich, za niszczenie Kościoła. Uważał, że to jest dobre w dodatku, co robi. I dopiero kiedy stanął w relacji do Jezusa, kiedy poznał Jezusa, kiedy w Nim się zakochał, odkrywa, że to nie było dobre, że to był grzech. Zaczyna za to żałować. Co więcej, to jakby telepie mu się po głowie później, po wielu nawet latach. On doświadcza pewnego cierpienia, chociaż zdaje sobie doskonale sprawę, że ten grzech został przebaczony, że krew Jezusa obmyła już te grzechy, to jednak gdzieś tam ciągle to pewne cierpienie pozostaje. A więc żal za grzechy zakłada relację z Jezusem i świadomość tego, że mój grzech uderza w mojego Pana, czyli w tego, którego kocham, którego wybrało moje serce i tego nie chcę. I to też zakłada tą drugą rzecz, o której wspomniałem, czyli sam grzech, czym on jest. Bo jeżeli uznajemy grzech za pewną tylko nieprawidłowość, za jakieś tam zapomnienie, czy jakieś tam drobne wykroczenie, w sensie prawnym powiedzmy, No to istotnie, to żal się pewnie nie za bardzo uruchomi. Ale jeśli będziemy widzieli nasz grzech jako uchybienie w miłości, jako zaprzeczenie miłości do Jezusa, czy też nie chcę tego, żeby On mnie kochał, wolę grzech, wybieram grzech ponad to, co On mi proponuje, to, do czego On mnie zaprasza. Przede wszystkim to, do czego zaprasza mnie Jezus, jest widoczne w Jego męce. Chodzi o miłosierdzie, o przebaczenie, o Jego głęboką miłość, którą On daje nam na krzyżu, bo bierze na siebie to wszystko, co jest moją winą. No to wtedy grzech się jawi faktycznie jako konkret, jako coś, co łamie relację moją z Jezusem, co bezpośrednio uderza w Niego, co jest winą w miłości, zranieniem drugiej osoby w najgłębszej relacji, jaką mam. I to prowadzi mnie do żalu, czyli do tego, że żałuję mojego grzechu, żałuję tego, co zrobiłem. Jeśli nie jest możliwe na dzisiaj, żeby żałować jakby fizycznie, tak konkretnie tego, co zrobiłem, powiedzmy ukradłem komuś 200 zł, no i mam je w kieszeni i chcę sobie coś tam kupić, więc no nie żałuję tego. To jest głupi przykład, bo jeśli chciałbym pójść do spowiedzi, no to forsę muszę oddać, no ale powiedzmy, że no na razie mówimy o samym żalu, no to jeżeli nie żałuję tego, co zrobiłem, bo mam z tego jakąś korzyść, czy przyjemność, czy coś tam innego, w każdym razie ja zyskuję na tym, to przynajmniej trzeba żałować, że zrobiłem coś, co nie podoba się Jezusowi. Coś, co jest wbrew Jego woli. To nie jest wystarczający żal w tym znaczeniu, że jest to żal ten z miłości, ale o tym będziemy jeszcze potem mówili już dokładniej, żal ten doskonały i niedoskonały. Ale to już jest przynajmniej dobry początek, żeby żałować. Żałuję tego, co zrobiłem, bo nie podoba się to Jezusowi. To znaczy relacja z Jezusem jest dla mnie nadrzędna niż moja relacja z moją przyjemnością, z tym, z czego korzystam. To jest świadectwo oczywiście wiary, znak tego, czy jest we mnie wiara, czy nie, czy Jezus jest moją relacją podstawową, czy nie, czy kocham Go, czy nie. I ważna rzecz jeszcze, na którą chcę zwrócić uwagę, jeśli weźmiemy pod uwagę 5 warunków dobrej spowiedzi, to żal za grzech jest punktem numer 2. Co go poprzedza? A, no właśnie, to jest nawet pewna chronologia. Rachunek sumienia poprzedza żal za grzechy. To znaczy, moja teza byłaby taka, jeżeli komuś trudno jest żałować za grzechy, to myślę, że nie robi rachunku sumienia albo robi go źle. Bo robiony rachunek sumienia dobrze, w sposób odpowiedni, dojrzały, głęboki, będzie pokazywał nam konkretne grzechy nie jako matematykę, nie jako słupki do rozliczenia, tylko jako rzeczywistość, która niszczy moją relację z Jezusem, która jest chorobą w relacji do Niego i pozwoli mi żałować, pozwoli mi odczuwać skruchę, pozwoli mi nie chcieć tego. I to jest też jeszcze bardzo ważna rzecz, o której często zapominamy. O tym przypominają nam sobory jak jeden mąż. Trydent bardzo głęboko o tym mówi. Przypominam, Trydent, genialna sprawa. Warto czytać sobie trydenckie postanowienia. Tam jest masa duchowych wskazówek. W każdym razie Trydent przypomina nam, czy w ogóle no, Kościół mówi o tym, że żal za grzechy zawiera w sobie, czy powinien zawierać, bo jeśli nie zawiera, to jest niepełny, pragnienie niewracania do tych grzechów, odrzucenia grzechów, które popełniliśmy, za które żałujemy. To jest nienawiść, niechęć do zła, które popełniliśmy, co musi w sobie zakładać to, że nie chce do nich wracać. Więc to jest też ważny punkt. Ale jeszcze odnośnie do rachunku sumienia. W nim podstawą jest to, co mówi nam psalm, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, czyli moje badanie serca w rachunku sumienia ma dotyczyć przede wszystkim relacji z Panem Jezusem. Musi być osadzone jakby w kontekście, czy w środowisku, jak to nazwać, w miejscu, przebywania razem z Nim, bo bez tego, jeśli odrywamy relację z Jezusem i badamy nasze serce tylko pod kątem to zrobiłem, tego nie, tamto, siamto, wamto, to rzeczywiście wyjdzie matematyka i niewiele będzie miało to wspólnego z sercem, czyli z Jego przemianą, czyli z nawróceniem, z tym, żeby stawać się bardziej Jezusowym, podobnym do Niego, żeby wypełnić Jego słowo. Ja już o tym mówiłem, jeśli to właściwie pewne rzeczy powtarzam w stosunku do rekolekcji sprzed 2 lat. Jezus nie zabawia. Jeśli by ktoś miał czas i ochotę, można sobie tam zerknąć, bo te pewne rzeczy się powtarzają. Ale chciałbym tutaj już na koniec tego odcinka krótko tylko powiedzieć, jak ja robię rachunek sumienia. To nie mówię tego dlatego, że to jest jakaś super bomba i najlepszy po prostu rachunek w galaktyce, ale no jest mi on pomocny. Więc składa się on z 2 części. Ja robię go w ciągu dnia, to jest nasza praktyka zakonna, i na koniec dnia wieczorem, co też jest praktyką naszą zakonną. W ciągu dnia jest to rachunek tak zwany szczegółowy, dotyczący jednej rzeczy, jednej wady mojej, jednego grzechu, który można sobie wziąć powiedzmy na cały miesiąc, czyli przez cały miesiąc przyglądam się tej mojej wadzie, jak nad nią pracuję. Albo powiedzmy od spowiedzi do spowiedzi, to już tam jak sobie kto wybierze ten okres. Natomiast rachunek wieczorny jest to rachunek taki ogólny z całego dnia i jeśli mam trochę więcej czasu, bo jeśli nie mam, jeśli odprawiamy, to bardzo rzadko się zdarza, wieczorne modlitwy wspólnie, no to tam czasu tak za dużo nie ma, więc wtedy jeszcze jakby dokańczam sobie nieco później, ale jeśli ten czas mam, no to robię od razu za jednym zamachem wszystko, czyli pierwsza sprawa, rozważam to, co Pan Bóg mi dał tego dnia. Czyli widzę, chcę zobaczyć dobro, łaski, bardzo konkretne, nie tam ogólne, tylko konkretne działanie Pana Boga dla mnie, co mi dał tego dnia. I to mi, w tym znaczeniu, że On angażuje się osobiście w życie kogoś takiego jak ja, że przychodzi do mnie, że mnie zauważa, zna mnie po imieniu i daje mi łaski poza tymi takimi, powiedziałbym, oficjalnymi, tak jak życie, to, że mogę oddychać cały czas, czyli takie rzeczy, no teoretycznie byśmy je nazwali oczywiste, chociaż one nie są wcale takie oczywiste, ale staram się zauważać rzeczy takie konkretne, związane tylko z tym dniem, coś, co mnie poruszyło w tym dniu, jakaś rozmowa, coś smacznego do jedzenia dostałem, zdążyłem na czas, chociaż już w ogóle wszystko wskazywało, że jest po grzybach, znalazłem coś, co zgubiłem dawno temu. Pan Bóg pocieszył mnie przez słowo w jutrzni, na przykład, czy w brewiarzu ogólnie, czytając psalmy, jakiś werset tak mnie poruszył, chociaż serce moje było smutne i nagle bach, Pan Bóg mówi, ale co ty się martwisz? Zobacz, jest tak i tak, jesteś w ogóle ślepy jak borsuk. No to dobra, no to widzę to słowo, mówię, jo, dzięki Panie Jezu, już naprawdę jestem spokojny. Tak. Te konkretne rzeczy nazywam po imieniu, wymieniam i wtedy widzę Boga, który się angażuje, widzę Pana Jezusa, który przychodzi do mnie. I drugą częścią rachunku sumienia jest to, że widzę swoje grzechy, swoje błędy na 4 płaszczyznach. Pierwsza to jest modlitwa. Jak wyglądała tego dnia moja modlitwa? W sensie czasu, serca, skupienia. Druga rzecz to jest, jak traktowałem ludzi, tych, których spotkałem, których Pan Bóg mi posłał, tych, których musiałem spotkać, na przykład moich domowników, braci w klasztorze, czy w jakim miejscu jestem z tymi, z którymi w tym momencie mieszkam, i ludzi, którzy przychodzą tak jakby ekstra, tych, których nie znam, na przykład do spowiedzi, czy gdzieś tam mijam ich, spotykam w sklepie, na ulicy, jadąc samochodem, jak jedziesz baranie, czyli jak traktuję ludzi, jak potraktowałem ludzi tego dnia. Trzecia sprawa to kwestia moich ślubów zakonnych, no to dotyczy powiedzmy zakonników, ale osoby świeckie mogą rozważyć na przykład sakrament małżeństwa albo powiedzmy pewne zobowiązania, które mają wobec innych, na przykład w pracy, w szkole, swoją postawę wobec tego, do czego są zobowiązani. Moje śluby, no to jest czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. I wreszcie czwarta rzecz, właśnie zapomniałem, co jest czwarte, pewnie coś ważnego, dlatego nie chce mi się pamiętać. Modlitwa, już wiem, obowiązki, tak, czyli kwestia na przykład lenistwa, kwestia intencji, które wkładam w to, co robię, kwestia mojego serca, na ile to, co robię, jest odwalone, a na ile rzeczywiście robię tak, jakbym to robił dla kogoś ukochanego, kogoś, kogo noszę w sercu, czy na przykład dla siebie samego, na ile jest, mam przed oczami Pana Boga w tym, co robię. I dokładam sobie jeszcze do tego, na ile myślałem o Panu Bogu, na ile moje myśli były zwrócone do Niego poza oficjalnymi modlitwami, czyli w momencie, kiedy pracuję, kiedy mam chwilę odpoczynku, kiedy robię coś tam innego, na ile stawiam sobie Go przed oczami. I Tak wygląda mój rachunek sumienia. Jeśli komuś się on wyda przydatny, proszę uprzejmie, to nie jest mój pomysł. To jest z lekką modyfikacją sposób robienia rachunku sumienia, który Pan Bóg przedstawił pewnej siostrze zakonnej. I na tym kończymy, bo już czuję, że czas jest okrutnie duży tego odcinka znowu. Będziemy szli dalej tym tropem, tego typu rozważaniami w kolejnych odcinkach naszych rekolekcji spowiedź święta. A na koniec, jak anakonda mi zabrzmiało, a na koniec mam propozycję, żeby ci, którzy oglądają i chcą, proszę uprzejmie, żebyśmy się pomodlili chwilę za wszystkich, którzy plują mocno na Kościół katolicki, którzy atakują także w komentarzach sposób wiary Kościoła katolickiego, sposób sprawowania sakramentów. I mam też wiadomość, no, dla tych wszystkich, którzy z wielkiej z pewnością życzliwości próbują nawrócić mnie na wiarę słuszną, no nie wiem jaką, co prawda, bo jakoś nie wiadomo dokładnie jaka to jest. Muszę powiedzieć, że jestem przypadkiem niestety beznadziejnym i tak jak urodziłem się jako katolik, tak umrę, mam nadzieję, jako katolik. Co prawda płynie we mnie bardzo wiele krwi prawosławnej, bo pochodzę z rodziny prawosławnej w dużej mierze, ale jestem katolikiem i bardzo kocham wschód i duchowość prawosławną. No niemniej bardzo dziękuję za troskę o moje zbawienie tych wszystkich, którzy przedstawiają mi w ich mniemaniu zdrową naukę, ale najzdrowszą naukę znalazłem w Kościele katolickim, który kocham i wyznaje całym sercem to, czego naucza. I dlatego tego też nauczam. Jeśli ktoś nie bardzo trybi, czy nie chce za bardzo przyjąć tej nauki, jest taki guziczek na YouTubie, który można sobie kliknąć i opuścić ten kanał, do czego w ogóle nie zachęcam. Zachęcam raczej do oglądania, do słuchania, bo Pan Bóg porusza przez głupstwo ogłoszenia słowa nawet różnych osobników takich jak ja. No niemniej jednak myślę, że ta troska i te staranie się o nawrócenie mnie na niewiele się przyda. No, a na koniec chciałbym się pomodlić za te osoby, które w sposób szczególnie chamski taki komentują te filmy. To 2 lata temu był pewien, chyba pan to był taki, który do piekła już mnie wysyłał, mówi, że ja w ogóle wszystkich ludzi do piekła pociągam, tych, którzy słuchają moje filmy, czy te nagrania, rozważania. To w ogóle jest bardzo było takie życiowe jego stwierdzenie. No, myślę, że dobrze byśmy się pomodlili za te osoby o światło Ducha Świętego dla nich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Też ja modlę się za tych wszystkich, te wszystkie osoby oczywiście, ale przede wszystkim za tych, którzy oglądają rozważania. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za komentarze. I Pan Jezus niech Wam obficie błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I do zobaczenia w piątek, czyli w czwartek wieczorem. Pokój, dobro.